Jan Krzysztof Ardanowski po 23 latach zrezygnował z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości i dołączył do koła Kukiz15, wynika z informacji na stronie Sejmu. Jak mówił niedawno, chce utworzyć własną partię i ruch społeczny. Mają one mieć charakter centroprawicowy. Wyborców zamierza szukać wśród konserwatystów, małych i średnich przedsiębiorców oraz rolników. Jan Krzysztof Ardanowski od miesięcy krytykował kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Wytykał, że partia nie umiała dotrzeć do społeczeństwa przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i przez to musiała oddać władzę. Opowiadał się też za zmianą na szczycie władz partii. Kolejne zarzuty Ardanowskiego pod adresem PiS-u dotyczyły polityki wobec wsi. Jego zdaniem deklarowanie doraźnymi dotacjami i przekonanie, że głosy chłopów można kupić pieniędzmi, to nietrafione podejście. Tymczasem po informacjach prasowych i raportach Najwyższej Izby Kontroli teraz prokuratura stawia zarzuty kolejnym działaczom Zjednoczonej Prawicy. Prokuratura ponowiła m.in. wniosek o areszt dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego. Ma to związek ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i jest reakcją na decyzję Sądu Rejonowego, który nie zgodził się na 3-miesięczny areszt posła, ponieważ chroni go immunitet Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. A my pytamy, jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość i polską prawicę. A pierwszym naszym gościem jest pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Kukiz15, wiceminister i minister rolnictwa. Były oczywiście, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przewodniczący obecny Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór, czy dzień dobry jeszcze, bo dzień długi. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Szczecin.
My również pozdrawiamy pana i pytamy, czy po 23 latach łatwo było odejść z Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, niełatwo. To jest trudna decyzja. Znaczna część mojego dorosłego życia, 23 lata od początku tej formacji, była związana z Prawem i Sprawiedliwością. Jestem człowiekiem prawicy, działałem w szeroko rozumianym nurcie solidarnościowym. Stamtąd przeszedłem w 2001 roku do Prawa i Sprawiedliwości, przede wszystkim zajmując się tą częścią rolniczą, współtworząc program rolny Prawa i Sprawiedliwości, który był, jak sądzę, na tyle atrakcyjny, nie ze względu na rozdawanie pieniędzy, tylko pewną nadzieję związaną z rozwojem wsi, pewnymi działaniami, które wydawały się logiczne i rozsądne, na tyle atrakcyjny, że wieś dawała Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwa w kolejnych wyborach samorządowych w 18, w parlamentarnym w 19, w prezydenckich w 20. Czyli to poparcie się utrzymywało. Natomiast no później PiS doszedł do wniosku, że wieś już przynajmniej na jakiś czas jest mu niepotrzebna. Można wprowadzać różnego rodzaju, przepraszam, głupoty, takie jak piątka dla zwierząt, co było jednoznacznie odebrane przez wieś jako zdrada ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Z tej głupoty, przeciwko której ja zdecydowanie protestowałem, konsekwencje są znane, przestałem być ministrem rolnictwa pomimo wielkiego wsparcia ze strony rolników, ale za tą głupotę nikt w PiS-ie do tej pory nie przeprosił. To już jest trochę może sprawa miniona, to już trochę historia, ale to tkwi jak zadra w rolnikach, którzy pamiętają, że zostali wykorzystani przez Prawo i Sprawiedliwość, a później się od nich odwróciło.
Czyli pana zdaniem, panie pośle, piątka dla zwierząt to był błąd, a mówi pan w wywiadzie właśnie z 23 lipca o tym, że PiS nie chce podjąć żadnych działań naprawczych i nie przyjmuje żadnych uwag, które doprowadziłyby do wyciągnięcia wniosków z błędów, które były popełnione przez te partie. Oprócz piątki dla zwierząt, jakie to jeszcze błędy pana zdaniem?
Ja potwierdzam i to nie są tylko moje oceny, bo dobrze, można, ci ludzie z tak zwanej Warszawki, pewni siebie, przekonani, że wszystko wiedzą lepiej, że my na tak zwanej prowincji to musimy jakby przyjmować to, co nam się mówi. To nie są tylko moje opinie. Ja jestem, jak wspomniałem, człowiekiem o myśleniu tradycyjnym, prawicowym, konserwatywnym, związanym z polską tradycją narodową, z chrześcijaństwem, ale przecież mówią to samo, co ja, często innymi słowami, nawet zwracając uwagę na inne problemy niż tylko te, które ja pokazuję. Również wybitni ludzie polskiej sceny prawicowej, na przykład profesor Andrzej Nowak, jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem najwybitniejszy polski historyk, intelektualista, człowiek, który jest życzliwy prawicy, ba, życzliwy PiS-owi. To są również członkowie klubu dyskusyjnego Ronina, gdzie miałem niedawno wykład, mówią wprost: Prawo i Sprawiedliwość nie wygra żadnych wyborów z prezesem Kaczyńskim. Szanujemy jego osiągnięcia, postawę, zbudowanie pewnego projektu politycznego, który przez lata był projektem skutecznym, ale mówiąc wprost, pod rządami Jarosława Kaczyńskiego niczego więcej PiS nie wygra.
Ale jak pan
A
poseł
prezes
w takim
nie
razie...
zamierza
A jak pan poseł
dokonywać żadnych zmian, również co do stylu przywództwa. Ja sugerowałem, że powinien zostać honorowym prezesem, byśmy go szanowali, pewnie byśmy tam panegiryki jakieś dla niego tworzyli, ale byłoby pokazanie pewnego otwarcia PiS-u. Poszło to absolutnie w złym kierunku. Pyta pan, dlaczego po 23 latach to dojrzewało. To nie jest tak, że to był jakiś impuls, że ja się obraziłem. To jest przemyślane, to jest... Emocje we mnie były, kiedy broniłem rolników, choćby przy tej piątce dla zwierząt, czy bardzo mocno przy imporcie zboża z Ukrainy. To był wielki, wielki błąd. Zwracałem uwagę również prezesowi Kaczyńskiemu, że zboże z Ukrainy niszczy polski rynek zboża, niszczy polskich rolników. On stwierdził, że on dysponuje raportami, które mu przygotowują ministerstwa, które mówią wprost, te raporty, że to nie ma żadnego znaczenia, tego zboża nie ma, to są śladowe ilości. Ktoś takie raporty mu przygotowywał. Ja mówię, ale ktoś, mówiąc po młodzieżowemu, robi z pana balona, czy nawet ostrzej to powiedziałem, nie odważyliby się mnie oszukiwać. No, natomiast komuś zależało na tym, żeby również pewnie jego w błąd wprowadzać, ale to świadczy, że jego otoczenie, które on przecież zbudował, to nie jest więźniem tych swoich współpracowników, izoluje go w jakiś sposób od wiedzy o realnych problemach Polski. Ja podjąłem decyzję po głębokim namyśle, konsultacjach z wieloma ludźmi. Niektórzy twierdzą, że za późno, że trzeba było robić wcześniej. Rolnicy przede wszystkim, również wasi z zachodniopomorskiego. Pozdrawiam moich kolegów, mam tam wielu, wielu przyjaciół i w Solidarności Rolników, i w Izbie Rolniczej. Trochę ubolewam, że tam między sobą jakieś niesnaski mają, ale pozdrawiam wszystkich. Ja tłumaczyłem, że my musimy w większym stopniu jako Prawo i Sprawiedliwość słuchać jednak różnych grup społecznych. Nie możemy. Nie może być tego przekonania otoczenia prezesa Kaczyńskiego, że oni wszystko wiedzą najlepiej.
Panie pośle, ale pan wyszedł z Prawa i Sprawiedliwości, natomiast Prawo i Sprawiedliwości w sondażach ma około 30%, dochodzi do 30% poparcia. Ostatnie wybory do Europarlamentu przegrało tylko nieznacznie, więc pytanie, czy jednak nie ma tu potencjału i kapitału, bo wyborcy gremialnie się od Prawa i Sprawiedliwości nie odwrócili.
Ale ja absolutnie nie życzę upadku Prawa i Sprawiedliwości. To jeżeli pan tak odbiera moje działania, to jest to mylne. Jest to formacja, która będzie jakiś udział w scenie politycznej miała, ma swoich zdecydowanych wyborców. Oni zapewne będą się kurczyli, bo głównie ludzie starsi, godni szacunku, wspierają Prawo i Sprawiedliwość, nie mając też, prawdę powiedziawszy, alternatywy. Natomiast demografia sprawia, że wiele tych starszych roczników przenosi się już do Pana Boga, do lepszego ze światów, a młodzież nie chce słyszeć o PiS-ie, a PiS nie ma żadnego pomysłu.
Panie pośle, to przypomnę, 15 października w wyborach na Koalicję Obywatelską, jeżeli chodzi o tych najmłodszych wyborców, głosowało 28,3%, a na PiS 14,9%. Chodzi o wyborców 18-29 lat. Ale jest taki sondaż Ipsos z 4 lipca tego roku. Wyborcy 18-20 lat, gdyby wybory odbyły się dziś, to na Koalicję Obywatelską zagłosowałyby 24%, a na PiS, uwaga, prawie 22%. Więc jakby ten młody elektorat też patrzył teraz.
Dobrze, ale to cały czas posługujemy się, czy funkcjonujemy w poparciu rzędu 20 kilku, no może w porywach 30%, to tam trochę decyduje o tym frekwencja. W ostatnich wyborach do Europarlamentu bardzo niska właśnie na wsi, w szczególności w bastionach PiS-u na wschodniej Polsce. Ludzie nie poszli na wybory, twierdząc, że nie mają na kogo głosować. Tylko ja patrzę na to, proszę pana, w taki sposób. Jeżeli chcemy odsunąć obecną władzę pana premiera Donalda Tuska, stworzony przez niego blok rządzący Polską, Ja uważam, że podejmuje działania szkodliwe dla Polski, albo w najgorszym wypadku nie radzi sobie z zarządzaniem. To jeżeli chcemy realizować pewną agendę prawicową, centroprawicową, nazywałbym ją obrony Polski i polskich interesów, to trzeba wygrać władzę, nie zrobić dobry wynik. 20 parę procent, czy nawet, jak pan sugeruje, 30. Trzeba wygrać władzę, bo rządzi i wygrywa wybory ten, kto jest w stanie zbudować większość parlamentarną. Jesteśmy w systemie demokracji parlamentarno-gabinetowej. Trzeba wygrać większość w Sejmie. Wydaje mi się mało realne, żeby pojedyncze partie w Europie były w stanie uzyskać większość jednej partii. Społeczeństwa się coraz bardziej różnicują, więc trzeba mieć zdolność koalicyjną, trzeba rozmawiać z innymi, trzeba mieć możliwość budowania koalicji. Prawo i Sprawiedliwość również przez swoje funkcjonowanie przez wiele lat, niszczenie tych wszystkich mniejszych formacji, które były jej sojusznikiem, niszczenie innych bytów na prawicy w myśl zasady, że tylko my mamy prawo reprezentować prawicę, doprowadziły do tego, że nikt z PiS-em nie chce rozmawiać. To widać zresztą i w sejmikach, i w powiatach, w zdecydowanej większości Polski.
Czyli brakuje tej zdolności koalicyjnej.
PiS robił przyzwoite wyniki, właśnie te 30, czasami więcej procent, ale nikt z PiS-em nie chciał dalej rozmawiać. Ja chcę ten imposybilizm, tą bezradność w jakiś sposób przełamać. Wydaje mi się, że jest duże zapotrzebowanie w dalszym ciągu w Polsce ludzi o myśleniu tradycyjnym, konserwatywnym, twierdzę zdroworozsądkowym, przywiązanych do polskiej tradycji patriotycznej, również deklarujących szacunek dla Kościoła. Ci ludzie chcą mieć swoją reprezentację, a bardzo wielu z nich mówi: my już PiS-owi nie wierzymy. Nie będziemy głosować na nikogo, bo nie poprzemy oczywiście Donalda Tuska, ale nie wierzymy PiS-owi. Zresztą jest próba, ja mówię o tym często, że wbrew pozorom Donald Tusk i Jarosław Kaczyński niewiele się różnią w podejściu do polityki. Oni chcieliby zabetonować scenę polityczną w postaci duopolu partyjnego, że Tusk kasuje trzecią drogę i lewicę po swojej części, a Prawo i Sprawiedliwość od dawna uważa, że jest jedyną reprezentacją polskiej prawicy, tylko że to zabetonowanie, wydaje mi się, społeczeństwo tego nie akceptuje. Choćby fenomen trzeciej drogi, koalicji dość egzotycznej, która nie miała właściwie żadnego programu, taka trochę wydmuszka programowa, a mimo to, nawet i symboliczna nazwa trzecia droga, kilkanaście procent ludzi zagłosowało, bo nie chciało ani PiS-u, ani Platformy. Ja uważam, jestem o tym przekonany, również ze względu na fakt, że codziennie jestem z ludźmi, z Polakami, z Polkami. Ja nie jestem z Warszawy, ja mieszkam na wsi i jestem z tego dumny. Nie uważam, żeby polska prowincja była czymś złym, czy gorszym miejscem do życia, czy żeby można ją piętnować. Ludzie mówią: my mamy myślenie prawicowe, konserwatywne, nie chcemy skrajności, chcemy, żeby nasze interesy na arenie międzynarodowej były chronione, żeby nie było dominacji naszych sąsiadów, jak to w historii wielokrotnie bywało, żeby nie nakazywano nam w Brukseli postępowań, których my nie akceptujemy, również tego lewackiego, neomarksistowskiego nurtu narzucania LGBT, aborcji, homoseksualnych związków, budowania europejskiego superpaństwa kosztem państw suwerennych. My tego nie chcemy. Wierzyliśmy przez lata, że tą naszą reprezentacją jest Prawo i Sprawiedliwość, i tak było. Ja nie jestem totalnym krytykiem PiS-u, chociaż niektórzy mówią: ale pan ostro się wypowiada. Ja bym chciał, żeby ta partia przeszła pewną wewnętrzną metamorfozę, żeby zrozumiała, że trzeba ludzi słuchać, żeby wyciągnęła wnioski z przegranych wyborów.
Panie pośle, na zakończenie naszej rozmowy chcę zapytać o to, czy ta partia powinna, Prawo i Sprawiedliwość, przejść też metamorfozę, jeżeli chodzi o filozofię państwa, podejścia do państwa i korzystania ze środków publicznych, bo płyną do nas informacje, chociażby w ramach Funduszu Funduszu Sprawiedliwości, ale nie tylko, o wykorzystywaniu tych środków publicznych na fundusze partyjne i na cele partyjne. Jak pan patrzy, czy w ogóle te afery,
ja bym tu jednak prosił, bo pan, pan taką zbitkę przeprowadził, z jednej strony mówiąc o moim pomyśle i niegodzeniu się na pewną sytuację w PiS-ie, którą ja chcę rozładować i uważam, że prawica jest czymś szerszym niż tylko Prawo i Sprawiedliwość, i robi pan rzutkę z Romanowskim, z Funduszem Sprawiedliwości, to trzeba rozdzielić. Jeżeli były nadużycia, jeżeli była patologia, jeżeli było złodziejstwo, to trzeba to rozliczyć. Obecna władza próbuje przedstawić obraz PiS-u jako partii złodziejskiej, zbrodniczej, zorganizowanej grupy przestępczej.
Tak, która uwłaszczyła się na majątku państwa.
Tak, nie mając, a ludzie związani z PiS-em nie mają żadnej możliwości obrony, bo nie ma mediów, zostały nielegalnie. Również wasze radio, przejęte przez obecną władzę.
Ale przecież są gazety, jest Telewizja Republika, są
jest
sieci.
Bardzo słabe. To owszem, jakieś resztki.
Kto chce, znajdzie. Portale internetowe.
Mediów niszowych zostały, natomiast w zdecydowanej większości ci oskarżani ludzie z PiS-u nie mają się jak bronić. Ja nie twierdzę, że ta partia była zbiorem aniołków i jakichś baranków, ale nie wolno też czynić nadużyć, mówiąc o tym, że to była partia, która okradła państwo i się uwłaszczyła.
Czyli życzy
jeżeli
pan
tak
dobrze,
było, to trzeba to rozliczyć. Natomiast ja chcę doprowadzić i tu nie oczernianie, tylko rzeczywiście wyjaśnienie tych wszystkich spraw. Jeżeli Romanowski czy inni nadużywali przepisów prawa, uważam zresztą, i tu może nie spodoba się to ludziom z PiS-u, Fundusz Sprawiedliwości miał służyć przede wszystkim ofiarom, a nie być wydawanym na inne cele, nawet dobre i sensowne, typu wsparcie kół gospodyń wiejskich czy straży pożarnych, ale nie na te cele to miało być przeznaczone. Ale niech to wyjaśniają obiektywne sądy, a nie budowanie narracji, że PiS jest partią złodziejską. Ale to jest na całkiem inną rozmowę. Nie wolno tego w jednej audycji,
tak,
w jednym temacie
kropkę.
Łączyć.
Musimy kończyć. Ja chcę, już ostatnie zdanie, panie pośle.
Tak. Uważam, że polska prawica jest czymś większym i szerszym niż Prawo i Sprawiedliwość i trzeba doprowadzić do integracji. PiS nie jest w stanie tej integracji przeprowadzić. Będzie miał silną pozycję w dalszym ciągu, ale będzie tylko to pozycja opozycyjna, a rządzi ten, który jest w stanie stworzyć rząd, bo zarządza państwem, może powstrzymywać te złe tendencje z Unii Europejskiej. Dla mnie jest również bardzo ważne, żeby dwie dla mnie szczególnie istotne grupy, rolnicy, którzy są w tej chwili zostawieni sami sobie, mają żal do PiS-u, ale również nie widzą niczego pozytywnego w obecnej władzy. Również polityka unijna Zielonego Ładu jest destrukcyjna, jest zagrożeniem dla rolnictwa europejskiego, również w Polsce, również w waszym województwie. Ale również przedsiębiorcy. Tu było wspomnienie o tym, że minister coś tam próbuje tym przedsiębiorcom pomóc i bardzo słusznie. Natomiast przedsiębiorcy nie mogą być dojeni cały czas, obciążani dodatkowymi składkami, parapodatkami, bo nie wytrzymają. Oni budują dochód, dają miejsca pracy i tak dalej. Trzeba wyjaśnić również szereg spraw związanych z przyrodą. Wspominał pan, czy tam w wiadomościach było o dzikach w Stargardzie. No przecież to jest zjawisko w całej Polsce. I co tam wspomnieliście? Że magistrat mówi, że trzeba odłowić. Co odłowić, a komu to później
Panie
przekazać?
Pośle,
do drugiej gminy?
Tu już wchodzimy do spraw programowych, a nasz czas się skończył. Obiecuję panu i mam nadzieję, że pan przyjmie zaproszenie, jeżeli będzie
ja
można bardzo
chętnie
bardziej
zawsze
o programie.
Do was, zresztą mam tam przyjaciół.
Cieszymy
w waszym radiu,
bardzo.
Czy miałem przyjaciół, nie wiem, czy oni jeszcze żyją, czy funkcjonują. Chętnie będę komentował to wszystko, co się dzieje. Polska musi mieć również racjonalną, nie tylko zwalczającą się politycznie reprezentację. I polska wieś, i przedsiębiorcy na to zasługują i to próbuję
kończymy.
Zrobić. Czy wyjdzie? Nie wiem. Wszystko w rękach Pana Boga.
Dziękuję panu za przyjęcie naszego zaproszenia. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Kukiz 15, były wiceminister i minister rolnictwa, były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego i przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
A przy naszych telefonach kolejni goście, posłowie, pan Artur Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie.
I pan Paweł Suski, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam panie redaktorze. Witam państwa.
Zacznijmy od pana posła Artura Szałabawki. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że życzy dobrze PiS-owi, ale twierdzi, że PiS nie ma zdolności do tego, żeby tworzyć koalicję, żeby budować jakieś szersze porozumienie. Wymaga uzdrowienia to ugrupowanie. Co pan na to, panie pośle?
No, póki co no, od dawna było słychać, że pan poseł Ardanowski chce z Klubu Prawa i Sprawiedliwości odejść. No, mówi, że jest wieloletnim działaczem, 23 lata. No ja też jestem 23 lata w Prawie i Sprawiedliwości. Startowałem z list Prawa i Sprawiedliwości. Jestem w klubie z Prawa i Sprawiedliwości. I jak bardzo wielu moich kolegów, nie zamierzam z tego klubu wychodzić, bo to, co w tej chwili zrobił pan poseł, no to jest zasilenie klubu, z którym też pracujemy, klubu Kukiz 15. Jest, było trzech posłów, teraz jest czterech. Czy będzie więcej? Ja wątpię. Ja powiem po prostu, to nie jest, jeśli chodzi o postać pana posła, postać, która by mogła budować nową formację centroprawicową czy prawicową na naszej scenie politycznej, bo to też jest tak, że ja mam już swoje lata, pan poseł jeszcze więcej lat ma niż ja. I trzeba być konsekwentnym. Ja tą konsekwencję mam, tak jak powiedziałem, od 20 parę lat skutecznie funkcjonuję, robię swoje i jestem chociażby zbudowany klubem, który przed chwilą mieliśmy wyjazdowe posiedzenie klubu, na którym były przedstawione nowe formy naszej działalności.
A zgadza się pan poseł
w obecnym czasie,
z panem posłem Ardanowskim, że w Prawie i Sprawiedliwości brakuje dyskusji o sprawach programowych, że PiS jest zarządzany jednoosobowo przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego?
Nie zgadzam się całkowicie, bo to, co w tej chwili, z czym mamy do czynienia, chociażby te sondaże, które pan przedstawił, które pokazują, że jesteśmy prawie na równi z Platformą Obywatelską, pokazują, że nasze inicjatywy poselskie, nasza działalność w social mediach, w Sejmie, ona jest bardzo mocno rozbudowana. Proszę spojrzeć, ile robimy konferencji i jak podchodzimy do różnych wniosków z poprzednich, z ostatnich wyborów, gdzie nie udało nam się samodzielnie rządzić. Wyciągamy z tego wnioski. Wiemy, że trzeba się otwierać na młodzież i wiemy, jak młodzież się zachowuje. Jaka partia by nie rządziła, to ten czas działania, jak się jest młodym człowiekiem, jest zawsze trochę przeciwko tym, którzy rządzą. A ci, którzy teraz rządzą, no, doprowadzają nasz kraj gospodarczo do biedy i to będzie odczuwane przez i pokolenie tych młodych, jak i pokolenie osób dojrzałych, którzy będą. Co się dzieje?
I przenosimy się do pana posła Pawła Suskiego, Koalicja Obywatelska. Jak pan patrzy na ten projekt Jana Krzysztofa Ardanowskiego? Czy on ma szansę zyskać powodzenie i społeczne, bo poseł Ardanowski mówi o stworzeniu ruchu społecznego, a potem ugrupowania politycznego, prawicowego czy centroprawicowego, a z drugiej strony, jak pan patrzy na przyszłość Prawa i Sprawiedliwości?
Znam Jana Krzysztofa Ardanowskiego wiele lat i mogę się pokusić o stwierdzenie, że jest on ideowcem, jednym z niewielu w Prawie i Sprawiedliwości i faktycznie jego niezadowolenie rozpoczęło się od czasu Piątki dla Zwierząt i właściwie nie za bardzo się odnajdował w strukturach PiS-u. Zgadzam się z tym, że PiS jest partią typowo wodzowską. W zasadzie niemalże wpisane jest to w statut partii. Kiedy taka partia powoli przestaje być wodzowska, rozpada się. W każdych przegranych wyborach, no takie głośne to były po wyborach prezydenckich w 2010, kiedy też odeszli, zostali częściowo wyrzuceni, część odeszła. Myślę tutaj o Asi Kluzik, Pawle Poncyliuszu, czy też Zbigniewie Ziobro i Jacku Kurskim. To był czas rozliczeń. Dziś, no może nie tak prędko, po wyborach październikowych doszło, po utracie władzy, doszło do tych rozliczeń, ale jak widzimy, stary wilk powoli traci zęby, a jak mawiał Ludwik Dorn, Jarosław Kaczyński, cofa się tylko wtedy, kiedy poziom wody ma ma powyżej dziurek nosa, a to jest odniesienie do tych konfliktów wewnętrznych, których no musiał się cofnąć chociażby w tym obszarze lokalnym, w konflikcie małopolskim. No, z drugiej strony widzimy wszyscy też niezwykłą frakcyjność w PiS-ie, tak? Jest frakcja prezydencka, nazwijmy to, byłej premier Beaty Szydło. Jest frakcja Morawieckiego. W tej chwili być może za posłem Ardanowskim ktoś jeszcze pójdzie. Mamy jakiś dziwny mariaż posła Horały z panią posłanką Paulinią Matysiak z partii Razem. No, napięcia też wywołuje wchłanianie posłów suwerennej. Jarosław Kaczyński jako wódz nie wykształcił następcy, prawda? Ma już 75 lat. Słuchałem ostatnio z wielkim zainteresowaniem wypowiedzi przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego, pana Stanisława Kostrzewskiego, byłego skarbnika, który jasno się wypowiadał, że ten projekt powoli się kończy, że on no bardzo krytycznie mówił o tym, jak Jarosław Kaczyński się zmienił, jak z tej partii zrobił całkowicie partię koniunkturalną. Ja też mam świadomość, jak bardzo frustruje posłów, tych polityków, którzy mocno się angażują w kampaniach wyborczych, w regionach swoich, w miejscach, gdzie muszą spotykać się z ludźmi, zwyciężają, zdobywają mandaty, a synekury spijają inni, przyniesieni w teczkach. No to już mamy pełen obraz od Obajtka, zaczynając przez setki, to mało, chyba tysiące innych osób, które politycznie nie musiały się trudzić.
Czyli nie wróży pan, panie pośle, Prawu i Sprawiedliwości przyszłości świetlanej w polityce?
Na pewno nie w tym kształcie. To zmierza w tej chwili rzeczywiście do rozpadu.
I wróćmy do pana posła Artura Szałabawki, bo kolejne dni przynoszą ważne wiadomości. Dzisiaj Komisja Śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych przedstawiła projekt stanowiska końcowego ze swoich prac i zagłosowała za sporządzeniem 12 zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie właśnie tych wyborów prezydenckich w maju 2020 roku. I tak Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy z tej komisji przekazała, że Mateusz Morawiecki nie działał w granicach prawa i nadużył swoich uprawnień. Czy powie pan poseł, że to sprawa polityczna, tak jak i pozostałe komisje, tak jak sprawa Funduszu Sprawiedliwości?
Naturalnie, że to jest sprawa polityczna. Proszę wziąć pod uwagę jedno. W momencie, kiedy koalicja 13 grudnia przejęła władzę, ja w pierwsze dni już słyszałem, będąc na lotnisku w Goleniowie, jak koledzy z Platformy Obywatelskiej między sobą rozmawiali i mówią, że teraz czas na igrzyska. No tak, i tak to w tej chwili wygląda i będzie wyglądać przez znaczący czas, bo w momencie, kiedy nie umie się rządzić, a koalicja 13 grudnia do tej pory jakby nie pozbierała się w szyki, żeby prowadzić dobrze ministerstwa po kolei i rządzić. My w Sejmie nie mamy w ogóle ustaw, no to robi się w tym momencie igrzyska, bo zaczyna się sypać gospodarka. Ja nie wiem, czy z powodu nieudolności, czy z powodu celowego działania, ale też to oddziaływuje na nasze społeczeństwo, które to, co widzi, to widzi. No, widzi podwyżki i czym więcej tego typu działań, które będą powodowały osłabienie możliwości konsumpcyjnych naszego społeczeństwa, tym więcej będzie właśnie takich igrzysk. I tak to traktuję, bo to, co w tej chwili się dzieje, no to jest podstawą do tego, żeby powiedzieć, że jest to system autorytarny. Ja uważam, że on jeszcze nie jest, ale bardzo szybko ku temu dąży i pewne przedsięwzięcia, które są prowadzone przez Donalda Tuska, wskazują na to, że chce jakby krótką ścieżką dojść do uzyskania efektu, żeby Prawo i Sprawiedliwość zniknęło z działalności politycznej.
Tak? A tymczasem?
I to wszystko, no po prostu to wszystko widać. A tymczasem, panie redaktorze, nie udało się koalicji 13 grudnia przede wszystkim to. Chcieli doprowadzić, żeby sondażowo Prawo i Sprawiedliwość spadło, a koalicji bardzo wzrosło, bo tak generalnie przy takich normalnych rządach i normalnym przejściu do rządzenia i przejściu, a drugiej partii do opozycji, to powinno to wyglądać, że w tej chwili Platforma Obywatelska powinna mieć 40, prawie 35, 36, a Prawo i Sprawiedliwość 15.
Ta koalicja nazywa się 15 października, a nie 13 grudnia.
No, my nazywamy ją dniem 13 grudnia, ale no to chyba każdy, no, mam jeszcze, że mi nie został przypadkiem aresztowany za to, że mówię koalicja 13 grudnia, bo my taką
Panie pośle, mam sondaż. No,
takim nazewnictwem
mam sondaż. 54% Polaków uważa, że Jarosław Kaczyński powinien przestać pełnić funkcję prezesa PiS. Tak wynika z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie Rzeczpospolitej. To większość.
Bo nie znają prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mój adwersarz, pan poseł Suski, zna i wie dobrze, że to jest polityk, który jest politykiem dużej miary i politykiem, który jest w stanie zjednoczyć między sobą i młodych, i starych.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość się pozbiera.
Nie ma możliwości. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości bez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bez względu na to, co powiedział pan poseł Adranowski, mówiąc, że już starszy człowiek, 75 lat. Spokojnie z takimi ocenami.
Czyli z panem prezesem idziecie ku następnym wyborom prezydenckim, a później ku wyborom
prezydenckim. Z prezesem, całym naszym klubem, bardzo młodym klubem, wiele osób doświadczonych, wiele osób świeżych, którzy mają wielki potencjał. Idziemy i walczymy dalej.
I na zakończenie pan Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość pozostanie, bo może będzie, panie pośle, tak, że stworzy potem sojusz z posłem Krzysztofem Ardanowskim i z Kukiz15 rozbudowanym i rzeczywiście może powstanie duży społeczny ruch na prawicy.
To tylko zależy od tego, jakie poparcie uzyska ten ruch Krzysztofa Ardanowskiego. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest formacją o silnych korzeniach i ja nie wykluczam, że oczywiście na scenie pozostanie, mając na uwadze, że przez 8 lat totalnie spolaryzował polityczną przestrzeń wyborców, podzielił, skorzystał z najbardziej dramatycznych możliwości propagandy, opanowując wszystkie media. Przez te 8 lat rzeczywiście doszło do takiego przesilenia, że żadne argumenty do wielu osób nie docierają. Rodziny nadal są podzielone, nie ufają sobie i mogą rozmawiać tylko o wszystkim, ale nie o polityce. Natomiast sądzę, że oczywiście tą zdolność koalicyjną powyborczą, czy też tworzenia zjednoczonej prawicy tak zwanej, mieliśmy okazję analizować, oglądać przez ostatnie dwie kadencje.
W Sejmiku Małopolskim też były problemy.
Tak jest, ale to dochodziły do głosy właśnie frakcje. Jeżeli poza, powiedzmy, jakimiś różnicami ideowymi będzie można sobie powiedzieć, że znowu wrócimy do synekur, będziemy mogli obłowić się, to ta wizja może to zjednoczyć te ugrupowania.
Żyjemy niewątpliwie w ciekawych czasach. Bardzo panom dziękuję. Pan Paweł Suski, poseł Koalicji Obywatelskiej, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I pan Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ukłony dla pana.
Dobranoc państwu, dobranoc radiosłuchaczom.
Dziękujemy bardzo. A w naszym studiu pan Włodzimierz Łyczywek, prawnik, adwokat, były dziekan Szczecińskiej Rady Adwokackiej, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, były senator Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór państwu i panu redaktorowi.
I z nami przy telefonie jest także pan profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panowie, w kontekście ruchu Jana Krzysztofa Ardanowskiego, ruchu przyłączenia się na razie do Kukiz15, ale zapowiada stworzenie jakiegoś ruchu społecznego, a później partii politycznej na prawicy, który to ruch ma być adresowany do centroprawicowego wyborcy. Czy to ma szansę powodzenia, pan mecenas Włodzimierz Łyczywek?
Powiem tak, bardziej wiarygodny byłby pan Adranowski, gdyby odchodził z PiS-u wtedy, kiedy był ministrem. Jeżeli się odchodzi wtedy, kiedy już się zostało wywalone, że tak powiem, na boczny tor, no to jest to sposób na zaistnienie. Widocznie to jest taki moment, w którym nie może się oderwać od polityki. Ja byłem politykiem tylko przez 2 czy 3 lata, no powiedzmy takim parlamentarzystą i zawsze miałem powrót do pracy zawodowej. Natomiast niektórzy nie umieją. To jest tak jak trochę jakby ich zmuszało coś do tego, żeby dalej istnieli w polityce. Więc ja nie bardzo wierzę panu Adranowskiemu. Ale poza tym można powiedzieć tak, że tego typu partyjki powstawały wielokrotnie i rozpadały się, znikały. Czasami z głupich powodów, jak na przykład wyjazd na Maderę z koleżanką z parlamentu. No, te partie, kto dziś pamięta o ruchu Palikota, kto dziś pamięta nawet o istniejącym w tej chwili pośle Petru, który przecież też miał własne ugrupowanie. Kukiz to już jest też taka malowana trochę sygnalizacja partyjna.
Polska Partia Przyjaciół Piwa nam utkwiła w pamięci, ze względu na nazwę.
Ze względu na nazwę. Także wszystko to jest dla nierozeznanych w polityce. A nierozeznanych jest 90% co najmniej ludzi. A ci, którzy trochę coś widzą, to wiedzą, że to są osobiste ambicje poszczególnych ludzi.
I pan profesor Rafał Chwedoruk, czy pana zdaniem Jan Krzysztof Ardanowski ma szansę zbudować duży ruch społeczny i potem partię polityczną, czy ma charyzmę?
No, kwestia charyzmy jest kwestią bardzo relatywną. Raczej ważniejsze jest to, czy nadane przymioty polityka w określonym momencie czekają duże grupy społeczne. Polscy politycy zasadniczo mają ze względu na dziedzictwo Solidarności tendencję nadużywania słowa ruch społeczny. Ruch społeczny wiąże się z działaniami oddolnymi, spontanicznymi, żywiołowymi. No i u nas niestety nie jeden raz politycy, często dygnitarze, ministrowie odwołują się do pojęcia ruchu społecznego, z którym nie mają nic wspólnego. Żyjemy przy tym w realiach niezwykle stabilnego systemu partyjnego, jednego z najstabilniejszych w chwili obecnej, jeśli chodzi o systemy wielopartyjne w całej Europie, i cokolwiek nowego tak naprawdę może powstawać tylko na gruzach którejś z dotychczasowych formacji. A przy wszystkich słabościach PiS-u, przy strukturalnym kryzysie przeżywany w tej chwili przez tę formację, to jednak jej poparcie jest na tyle wysokie, że nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek był w stanie zepchnąć PiS. Natomiast skala porażki Prawa i Sprawiedliwości 15 października, struktura demograficzna elektoratu, skala rozbieżności pomiędzy poglądami tej partii, a istotną częścią Polaków, zwłaszcza w młodym i średnim wieku, powodowała, że pojawiły się naturalne tendencje dekompozycji wśród PiS-u, że różne frakcje i nurty ujawniają swoje istnienie, licząc na przejęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim, bądź co najmniej na zwiększenie swojej pozycji w jakimś nowym rozdaniu na prawicy, kiedy środowisko skupione wokół Jarosława Kaczyńskiego osłabło i będzie miało problem z utrzymaniem niemalże monopolu władzy. Za inicjatywą ministra Ardanowskiego przemawia to, że sam jest politykiem stosunkowo mało wyrazistym, eklektycznym, nie towarzyszyły mu większe skandale. Tacy politycy mogą być dla różnych wewnętrznych przeciwników obecnego kierownictwa PiS-u atrakcyjnym punktem odniesienia. Natomiast przeciwko niemu w istotnym stopniu oddziałuje to, że związał się z Pawłem Kukizem. No, politykiem tyleż lokalnie na polszczyźnie popularnym, co kontrowersyjnym. Politykiem, który ma w ciągu ostatnich 20 lat za sobą mariaże z bardzo różnymi, bardzo odległymi od siebie środowiskami politycznymi, i jego pozycja jest nieporównywalnie słabsza niż wtedy, gdy startował do ogólnokrajowej kariery. Tak więc raczej jest to coś, co powinniśmy traktować w kategoriach wewnętrznej rywalizacji na prawicy, a nie jako zapowiedź czegoś nowego.
Wspominaliśmy w dzisiejszej audycji, pan profesor, również o tych wysokich notowaniach Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. Poniżej w tych sondażach PiS jest poniżej Koalicji Obywatelskiej, ale jednak te notowania są około 30%, więc to całkiem dużo. No i tu pytanie do panów. Jak to wytłumaczyć, że do wielu ludzi nie trafiają poparte faktami informacje, najpierw z raportów NIK-u i z wielu artykułów prasowych, już od kilku lat, a teraz już z prokuratorskich śledztw o systemowym okradaniu nas wszystkich z publicznych pieniędzy, że to na ludzi nie działa. Panie mecenasie.
Powiem tak, jeżeli prawdą jest, co Rzeczpospolita jakieś dwa lata temu pisała, to nasze czytelnictwo w Polsce to jest mniej więcej niecała jedna książka na osobę rocznie. Gazet już w ogóle prawie nikt nie czyta. Jeżeli ktoś ma w abonamencie elektroniczną jakąś gazetę, no to może tak. Powoduje to to, że większość jest tylko hasłami budzona do wyborów. No, jeżeli się mówi, że migranci przynoszą nam bakterie, pasożyty i tak dalej, no to jest to samo, co w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych kandydat na wiceprezydenta mówi, że demokraci to tylko same kobiety bezdzietne kociary. No przecież to jest obrzydliwe, ale chwytliwe. To samo dotyczy no i drugiej strony, bo przecież mówi cały czas ja, teraz kandydatka na prezydenta, pani Kamala Harris, mówi tak, ja byłam prokuratorem, a tamto jest przestępca. Być może trochę w tym jest i prawdy, ale to są chwytliwe hasła. Jeżeli mówimy, dlaczego w Polsce może się utrzymać tak wysokie poparcie dla PiS-u, a dlaczego ma ten Donald Trump takie poparcie w Stanach Zjednoczonych? No przecież zachowywał się okropnie wobec kobiet, wobec ludzi. To, co robił, to wszystko robił źle, a ponadto się okazało, że oszukiwał, że kombinował, że cały czas nie płacił należytych podatków, a przecież to nikomu nie przeszkadza, że dalej ma poparcie te 42%, podobno tylko o 2% mniej od Kamali Harris.
Może ludzie głosują, panie mecenasie, na tych, którzy są do nich podobni.
Nie, w Stanach Zjednoczonych to jest zresztą zupełnie inaczej. Każdy, kto był w Stanach Zjednoczonych, to wie, jaka jest różnica pomiędzy Nowym Jorkiem, Waszyngtonem, oczywiście nie na tych peryferiach i złych dzielnicach, a pomiędzy prowincją, zwykłą prowincją.
Czyli Tennessee na przykład stanem, prawda?
Nie, takie małe miasteczka, powiedzmy 10 tysięcy ludzi. Jak się wchodzi, to tak. W knajpie są ludzie w wysokich butach z ostrogami, w kapeluszach na głowie, wrzeszczą, krzyczą, są kompletnie pijani. To jest tak jak XIX wiek, normalnie tak jak w czasach kowbojskich. No to trudno się dziwić, nie chcę porównywać do Polski, bo musiał kogoś obrazić, powiedzmy, jakiś tam okręg. Ale to jest tak, że tacy ludzie chwytają hasła, tak jak z tym polskim, powiedzmy, pasożytami. Tak samo tam. 2,5 miliona imigrantów przedostało się przez Rio Grande do Stanów Zjednoczonych. I to wystarczy takiemu, żeby głosować na Trumpa. To proste.
Czyli hasła krótkie, chwytliwe, krótkie, głębszej analizy.
I mało, coraz bardziej bezczelne, coraz bardziej nieprzyzwoite.
I pan profesor Rafał Chwedoruk. Jak to jest z tym, że PiS-owi nie spada, a coraz więcej twardych faktów pokazuje na nadużycia, chociażby w Funduszu Sprawiedliwości i w wielu innych miejscach?
Żyjemy, jak pozwalam sobie już mówić, w stabilnym systemie partyjnym i tam nawet jeśli jakaś z głównych partii politycznych przeżywa kryzys, to traci część tylko swojego poparcia. No, pamiętamy wszyscy kłopoty ekonomiczne Grecji. No, dziś Grecją rządzi partia, która ponosi największą odpowiedzialność za doprowadzenie Grecji do takiej sytuacji, to znaczy prawicowo-konserwatywna Nowa Demokracja, a i drudzy współwinni, socjaliści z PASOK-u, powoli odbudowują swoje dawne poparcie. Analogicznie jest na przykład w Hiszpanii. W Polsce nakłada się na to bipolarność naszego konfliktu, to znaczy sytuacja, w której wszystko staje się przedmiotem walki politycznej, znika jakakolwiek szara strefa, jakiekolwiek autorytety i treści, które byłyby swoistym medium pomiędzy głównymi formacjami politycznymi i wyborca, któryś z głównych formacji politycznych a priori wierzy swoim i wszelkim tłumaczeniom. Na to nakładają się także no, grzechy trzeciej RP, związane przede wszystkim z polityką społeczną i gospodarczą, którą także olbrzymia część dzisiejszego zachodniopomorskiego doświadczała i PiS, którego jednak olbrzymia część działaczy była częścią establishmentu lat 90. no, wykorzystywał sytuację, w której inne podmioty przestały schylać się po tego typu problematykę. No i na koniec oczywiście nie sposób byłoby nie zgodzić się z moim przedmówcą. W istocie kapitalizm czasów globalizacji oznacza wielki regres na niwie edukacji i kultury. Oznacza amerykanizację świata, a w Stanach Zjednoczonych poza nielicznymi elitami, elitarnymi, głównie prywatnymi uczelniami, większość systemu edukacyjnego jest na beznadziejnym poziomie, absolutnie ustępującym jakiemukolwiek krajowi Europy, a także bardzo wielu krajom Azji w stylu Wietnamu czy Chin. Nas to też w różnym stopniu dotyczy. No, powiedziałbym nie bez pewnej ironii, popatrzmy od kiedy zaczęło rosnąć poparcie dla Janusza Korwin-Mikkego i potem Konfederacji i jak to się ma do powstania w Polsce gimnazjów, które były takim bezrefleksyjnym naśladowaniem wzorców zupełnie innych państw, rozbijającym mniej czy gorzej, ale funkcjonujący dość stabilnie system edukacyjny. Tak więc przyczyny są bardzo, bardzo głębokie, a ich zmiana będzie zależała nie tylko od naszych wewnętrznych, stricte politycznych uwarunkowań.
Wspomniał pan profesor o tej takiej polaryzacji naszego społeczeństwa i tych dwóch ugrupowaniach politycznych. Czy to znaczy, że zdecydowanie nie ma tu miejsca na Krzysztofa Ardanowskiego z jego nowym projektem?
No ja myślę, że minister Ardanowski może być tylko częścią prawicy. Nie istnieje żadna polityczna przestrzeń pomiędzy Platformą a PiS-em. Próbowali w tę przestrzeń wchodzić w różnych okresach i Jarosław Gowin, i Polska jest najważniejsza i na swój sposób Paweł Kukiz. Mówiąc w skrócie, w Polsce nie można być konserwatystą światopoglądowym i zwolennikiem wolnego rynku. Tak wygląda prawica w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w samej Anglii, do jakiegoś stopnia także w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej do niedawna. W Polsce trzeba być albo nieco bardziej prosocjalnym konserwatystą, albo integralnym liberałem. To, że SLD i PSL przetrwały i w jakiejś postaci istnieją do dzisiaj, zawdzięczały temu, że ze względów historycznych miały bardzo silne struktury lokalne, głębokie zakorzenienie społeczne, potężne zasoby, były takimi swoistymi partiami, subkulturami. Inne formacje takich szans nie miały, nazwy niektórych z nich dzisiaj mój szanowny przedmówca był uprzejmy wymienić, więc minister Ardanowski może że co najwyżej jakby stać się jednym z głównych graczy na prawicy w walce o podział wpływów w sytuacji strategicznego osłabienia PiS-u i jego głównego nurtu.
Wspomniał pan profesor o Lewicy, o PSL-u. No teraz te ugrupowania także notują kryzys również sondażowy spowodowany czynnikami, o których być może w jednym z wieczornych programów będziemy rozmawiali. Kto śledzi politykę, ten wie, o co chodzi. Ale w takim razie jeszcze pytanie do pana mecenasa Włodzimierza Łyczywka o to, jaką filozofię z tych rządów Prawa i Sprawiedliwości właśnie ta partia wywodziła, zarządzania państwem, finansami publicznymi, relacjami ze społeczeństwem. Jak pan to widzi z tych wszystkich elementów mozaiki, które otrzymujemy, właśnie najpierw z artykułów prasowych wolnej prasy, później z raportów Najwyższej Izby Kontroli, teraz z pokazujących się raportów tych sejmowych komisji, ze śledztw prokuratorskich?
No więc powiem tak, gdzieś w 2012, jeszcze zanim nastąpił ten przełom 2015 i zdobycie władzy przez PiS, to Kaczyński mówił o sobie, że czym chciałby być? Zbawicielem narodu. Tak o sobie mówił, że to jest, że tak powiem, jego wizja przyszłości. No wystarczy zobaczyć dzisiaj na przykład komentarze w portalach społecznościowych. Komentarze nawet w Gazecie Wyborczej, komentarze w Elektronicznej Gazecie Wyborczej. Podzielił ten naród już tak, że właśnie on, że więcej nie można. To jak nasz zresztą europoseł krzyczał obok Kaczyńskiego, prawda, komuniści i złodzieje. przecież to właśnie doprowadziło do tego, że w tej chwili jest już taki solidny podział, że nie widzę, nie wyobrażam sobie. Ten popis to jest 20 lat temu. Ja nawet kiedyś, kiedy był taka jeszcze, że tak powiem, symbioza, nawet mimo, że tak powiem, nieudanych wyborów po stronie Platformy Obywatelskiej, to pamiętam, jak wspólnie IPN, Lustracja, CBA, wspólnie głosowano i mało tego, kiedy ja się temu sprzeciwiałem i mówiłem nie, jako adwokat, ja za czymś takim nie będę głosował, dlatego że to jest policja polityczna. To będzie coś okropnego. Będzie to nadużywanie służb mundurowych, a poza tym nadużywanie polityczne. To 20 lat temu mi groził Donald Tusk, że będę miał dyscyplinarkę, jeżeli będę namawiał senatorów do tego, żeby głosować przeciwko takiej ustawie w Senacie.
I gdzie dzisiaj jesteśmy?
A po 20 latach powinien mi powiedzieć, miałeś chłopie rację. I ta sytuacja stwarza, że polaryzacja jest tak mocna, że ja się też zgadzam z panem profesorem, że te małe, nie wiem, meteoryty, asteroidy i tak dalej, one się wykruszą. One zawsze gdzieś będą krążyć wokół PiS-u. Czy w tym PiS-ie nie dojdzie do jakiegoś przewrotu pałacowego? Tego nie wiem. Tam może do tego dojść, dlatego że to krótko mówiąc zależy od pieniędzy. Jeżeli kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi miało zagwarantowane apanaże, i to apanaże w spółkach Skarbu Państwa i wszędzie, gdzie tylko możliwe, rozdawnictwo, że tak powiem, stanowisk, to jeżeli tego zabraknie, to po pół roku jeszcze tego nie widać, ale po roku dwóch, to wielu się będzie już dystansowało od tej partii, z której już nic nie mają. Tak może być, ale oczywiście, że przekonań ludzi poza hasłami zobaczymy w najbliższych wyborach, jakie będą znowu brzydkie hasła, które skuszą niektórych do takiego głosowania.
O przyszłości Prawa i Sprawiedliwości, w ogóle o naszej polityce, rozmawialiśmy z panem mecenasem Włodzimierzem Łuczywkiem, prawnikiem, adwokatem, byłym dziekanem Szczecińskiej Rady Adwokackiej i członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a także byłym senatorem Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję.
Kłaniam się państwu.
Panie profesorze, również panu profesorowi dziękuję za wyważoną opinię. Pan Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Do usłyszenia, mamy nadzieję.
Dziękuję.